Po zielonej trawie piłka goni. Na tę piłkę w Polsce i na Ukrainie oczy świata będą zwrócone przez najbliższe 3 tygodnie. Igrzyska rozpoczęte, euro rozpoczęte. Z jakimi emocjami i refleksjami przeżyliśmy pierwszy dzień? Z tym pytaniem zwracam się do pana redaktora Krzysztofa Miklasa, którego bardzo, bardzo serdecznie witam na naszej antenie. Szczęść Boże, panie redaktorze, kłaniam się.
Szczęść Boże, witam. I to również serdecznie witam wszystkich słuchaczy. No, wczorajszy dzień to była taka godzina zero, prawda? I wszyscy, pełna mobilizacja nie tylko piłkarzy, zarówno tych z podstawowego składu, jak i tych rezerwowych, całego sztabu szkoleniowego, ale pełna mobilizacja kibiców. To było widać i na samym stadionie, tylko nieliczni mogli być na stadionie, można powiedzieć szczęśliwcy, którzy wylosowali bilety, bo chętnych było, nie wiem, kilkanaście, a może kilkadziesiąt razy więcej. 55 tysięcy z groszami na Stadionie Narodowym. To była taka prawdziwa inauguracja, otwarcie jakby tego stadionu, bo wszystkie poprzednie to były takie właśnie przymiarkowe. No i trzeba pochwalić naszych kibiców, nasz naród w ogóle, który pięknie się zmobilizował. Przecież wszyscy, którzy oglądali w telewizji, bo tak jak powiedziałem, tylko szczęśliwcy byli na stadionie, widzieli, że no, bodaj 99% widzów, Polaków było ubranych w biało-czerwone narodowe barwy. Było biało-czerwono po prostu na stadionie. I to było coś pięknego, coś, czego kiedyś się nie spotykało, co spotykało się właściwie do tej pory, tylko na wielkich meczach siatkówki. Wydawało się, że piłka siatkowa ma taką właśnie specyficzną widownię. Ale jeśli jest jakieś widowisko, które może porwać Polaków, jeśli jest jakaś idea, to widać, że potrafimy my jako całość, jako naród pokazać się z jak najlepszej strony. Gdzieś tam czasem w Krakowie jakaś łyżka dziegciu się podobno trafiła w tej beczce miodu. Ja nawet nie chciałbym się pochylać specjalnie nad tym, bo to nie jest warte tego. No niestety czasem są media na świecie czy w Europie, które wychwytują natychmiast jakieś zachowanie kilku jakichś nieodpowiedzialnych całkowicie ludzi i próbują to rozdmuchać, ale my musimy tutaj trzymać fasę, musimy być razem wszyscy ze sobą. Natomiast od strony sportowej...
Jak pan właśnie odbiera zachowanie na boisku naszych piłkarzy?
No zachowanie, jeśli chodzi o zachowanie takie fair.
Czyli mówiąc o zachowaniu, panie redaktorze, myślę oczywiście o stylu i jakości gry.
No tak, zachowanie jest w sensie stylu gry. No ten styl gry był jakby bardzo różny. My wszyscy wiedzieliśmy, że właśnie gra reprezentacji opiera się na tym tercecie z Borussii Dortmund, czyli Łukasz Piszczek, prawa obrona, Jakub Błaszczykowski, prawa pomoc i ten wysunięty Robert Lewandowski, który jest takim naszym Messiem czy Cristiano Ronaldo, który zawojował, można powiedzieć, piłkarską Europę, a chyba przeszłość przed nim, bo to jest piłkarz, młody piłkarz pochodzący spod warszawskiego Leszna, który ma dopiero 23 lata, a on już jest na ustach całej Europy. Zresztą strzelił przynajmniej pięknego gola. No, a mało, kilka minut wcześniej, o mało też nie zdobył równie pięknego. Nam dosłownie zabrakło milimetrów, żeby trafił głową piłkę. No i to wszystko z prawej strony się działo. Nasz zespół jest bardzo, bardzo nierówny. Wydaje mi się, to jest moje osobiste, takie może subiektywne odczucie, że trener Smuda zanadto jest przywiązany do pewnych zawodników, których w jakiś sposób nie jego sam wymyślił. Myślę tutaj o obrońcy Beniszu. Nie jestem pewien, czy Wawrzyniak w Legii nie zagrałby lepiej. Ja nie chcę analizować precyzyjnie, jakby bardziej dokładnie tego stylu gry, tej gry poszczególnych zawodników, ale ogólnie wydaje mi się, że no, ten remis, który właśnie cudem żeśmy uratowali, bo przecież po pierwszej bardzo dobrej połowie, gdzie mogliśmy prowadzić 2 i 3-0, Polacy pewnie poczuli się zbyt pewnie, no bo prowadzimy do przerwy 1-0. Mało tego, sędzia wyrzucił z boiska Greka. Moim zdaniem niesłusznie. Nie tylko zresztą moim. Było to takie bardzo kontrowersyjne co najmniej pokazanie tej drugiej żółtej kartki, a i pierwsza była dość kontrowersyjna. Czyli no jest jakby w szatni pewnie taki nastrój, prowadzimy 1-0, gramy 11 na 10, więc nie ma innej możliwości, ten mecz musimy wygrać. Tymczasem trener Greków zrobił pewne roszady. To jest bardzo dobry trener pochodzący z Portugalii i ja myślę, że tutaj on zagrał wabank, natomiast nasz trener Smuda postąpił troszkę tak asekuracyjnie, tak jakby chciał dowieść to zwycięstwo 1-0, a potem ten remis 1-1. Przypomnę, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo No wprawdzie niektórzy kwestionują tego gola dla Grecji, że tam mógł być minimalny spalony, ale potem przecież mieliśmy, właściwie Grecy mieli rzut karny przeciwko nam, bardzo słusznie podyktowany przez sędziego, no bo faktycznie nasz bramkarz Szczęsny sfaulował Greka, który biegł z piłką na bramkę i gdyby go pewnie nie sfaulował, Jan Ciszewski świętej pamięci kiedyś dawno temu mówił, że to są faule taktyczne. No właściwie on starał się wybić piłkę, sfaulował, sam się przyznał, sfaulowałem, że czerwona kartka była wtedy niezasłużona. No potem szczęście było po naszej stronie, bo rezerwowy bramkarz Przemysław Tytoń, no niemal bez rozgrzewki, wszedł do bramki, najpierw ucałował piłkę, jakby chciał ją może zaczarować, ale on powiedział, nie, tu żadnych czarów nie było, ja po prostu chciałem ją dotknąć, chciałem jakby poczuć. No i wyczuł Greka, rzucił się w tę stronę, którą Grek strzelał, którą leciała piłka i obronił rzut karny. Stał się więc jakby bohaterem naszej drużyny, bohaterem tego meczu. To był podobno pierwszy przypadek w historii Mistrzostw Europy, żeby bramkarz tuż po wejściu obronił rzut karny. No rzadko takie sytuacje się zdarzają, bo też bramkarze bardzo rzadko dostają czerwone kartki. Wydaje mi się, ogólnie mówiąc o tej stronie sportowej, że jednak trener Smuda troszkę był zbyt asekuracyjny. On pod koniec meczu mógł, tak mi się wydaje, puścić do gry zawodników takich młodych, którzy są takich młodych wilczków, jak to się czasem mawia. Jest Wolski, bardzo zdolny chłopak też, jak i Lewandowski pochodzący z okolic Warszawy. Jest kilku innych. No, on tam przygotowywał Broszka do wejścia na boisko. Ja sądzę, że Broszek by tu niczego specjalnego nie zmienił. Natomiast ci młodzi, bardzo ambitni, potrafiący już bardzo wiele, mogliby przechylić szale na zwycięstwa na naszą korzyść, ale no to byłaby zagrywka wabank, taka mogłoby się udać, mogłoby się nie udać. Nie wiadomo, czy oni by unieśli presję, ten ciężar jakby na swoich barkach, w swoich umysłach przede wszystkim, w swojej mentalności. Trener Smuda powiedział po tym meczu, no że piłkarze psychicznie nie wytrzymali. Ja myślę, że przede wszystkim trener psychicznie chyba tego obciążenia nie wytrzymał. On mówi o piłkarzach, ale moje odczucie jest takie, że sam trener jakby nie udźwignął tej roli. On nie grał, ta nasza reprezentacja przez 2,5 roku nie grała oficjalnego spotkania. To było wszystkie mecze, owszem, często ze słabymi, ale często też z dosyć mocnymi drużynami, ale to było wszystkie mecze towarzyskie. Mecze towarzyskie od wielu, wielu lat gra się zupełnie inaczej, z innym zaangażowaniem niż takie mecze, gdzie stawką jest, no, gdzie stawka jest wysoka. To tutaj są Mistrzostwa Europy. My gramy drugi raz w Mistrzostwach Europy. Tym razem jako gospodarze mieliśmy ten awans zapewniony. 4 lata temu nasza drużyna po raz pierwszy wywalczyła awans sobie do tych Mistrzostw Europy. No, też ja tak przy okazji, może a propos troszkę historycznie powiem, że wtedy podkreślano, że Leo Benhakker, holenderski trener, po raz pierwszy wprowadził naszą drużynę do Mistrzostw Europy. To niektórzy mówili, co nie udało się Kazimierzowi Górskiemu. Tylko, że Kazimierz Górski, kiedy prowadził reprezentację, to w Mistrzostwach Europy, w finałach Mistrzostw Europy grały 4 drużyny. A gdy Leo Benhakker wprowadzał drużynę do Mistrzostw Europy, tych drużyn było 16. I teraz też jest 16 drużyn, a za 4 lata będą 24. Ten wielki piłkarski biznes, ten show się nieustannie rozwija, bo to jest z punktu widzenia UEFA, czyli Europejskiej Federacji Piłki Nożnej, przede wszystkim wielki biznes. To jest impreza, która, tak jak się informuje, ma im przynieść 2,5 miliarda euro dochodu. No, to są gigantyczne pieniądze.
No więc ja chciałem się, panie redaktorze, w tym momencie chciałem się spytać, czego potrzeba piłce, nie tylko piłce polskiej, ale i polskim piłkarzom, bo przeglądając komentarze, to zaczęli się wypowiadać nagle psychologowie i tak dalej. Taktyki, psychologów, czy po prostu talentów?
Ja nie umiem na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo ja nie chcę stawiać siebie w sytuacji tutaj jakiegoś super eksperta. Ja się przyglądam sportowi od 40 lat z punktu widzenia jakiegoś dziennikarskiego i piłce nożnej również się przyglądam, chociaż jej nigdy tak nie komentowałem na antenie radiowej czy telewizyjnej. Sam tam troszkę kiedyś kopałem, ale to był gdzieś tam poziom reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego, nie wyżej. Trudno mi odpowiedzieć. Na pewno to jest zespół czynników, który decyduje o tym. Przede wszystkim wszystkim trzeba też trafić na zdolnych piłkarzy, na dobrych piłkarzy. Nie każde pokolenie, no to są takie talenty jak w skokach narciarskich, którymi byłem bardzo blisko, jak Adam Małysz, takie talenty rodzą się raz na jakiś tam czas i jeżeli w latach 70. pewnie Kazimierzowi Górskiemu było łatwiej, kiedy byli tacy ludzie, tak wspaniali piłkarze jak Włodzimierz Lubański, jak Kazimierz Dejna, jak Bramce Jan Tomaszewski, jak wspaniali obrońcy z Gorgoniem na czele. No gdziekolwiek, jakąkolwiek formację byśmy nie wzięli, to my mieliśmy piłkarzy, którzy byli na europejskim, na światowym poziomie. Teraz takich piłkarzy po prostu nie mamy. To jest szereg czynników się na to składa. Przede wszystkim trzeba z młodzieżą pracować jak najszerzej. Ja od dawna wszędzie, gdzie mogę, namawiam, pracujmy z młodzieżą, pracujmy z dziećmi. To jest też antidotum pewnego rodzaju na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, na jakie młodzież i dzieci są narażone. No jest to jedna z ofert, która pozwala no jak gdyby dyscyplinować młodzież, nauczyć ją pewnych zachowań, takich fair, postawy koleżeńskości w stosunku do rywala również, nie tylko do kolegów zespołu, ale i do przeciwnego zespołu. To jest to, co bardzo przydałoby się całemu narodowi w życiu, bo tych mankamentów jest bardzo, bardzo wiele. W każdym pewnie narodzie, nie tylko w naszym, ale sport uczy jakiejś i wytrwałości, i pilności, i takiej właśnie koleżeńskości. No takich cech, które są potem bardzo, bardzo przydatne i które no również świadczą jakby o całym narodzie. Także to nie jest tylko zabawa, takie jest moje odczucie. I z tego, jeżeli się szeroko popracuje z młodzieżą, to potem są i efekty sportowe również, bo o wiele łatwiej jest wyłowić te sportowe talenty, prawda? Tak jak tych Janków muzykantów kiedyś, których pisano w klasyce literatury polskiej, wyłowić. Jak się nad nimi nie pracuje, to po prostu one się marnują, te talenty. No i to jest właściwie wszystko. Ja uważam, że to jest praca od podstaw jak najbardziej potrzebna, nie kupowanie obcych zawodników. Przecież my mamy w lidze sytuację, no powiedziałbym może nieładnie paranoidalne, bo no są drużyny, tak jak Wisła Kraków, gdzie momentami na boisku jest jeden Polak albo dwóch, a był taki moment kiedyś, zdaje się, w tym zespole, nawet w rozgrywkach ligowych, że na boisku nie było ani jednego Polaka. No nie tędy na pewno droga do rozwoju polskiego sportu, w tym również piłki nożnej, a szczególnie piłki nożnej, bo nie sprawa jest tylko w biznesie, ale no trzeba pojmować w moim przekonaniu sprawę zawsze szerzej, właśnie patrząc. No jest na przykład w Wiśle Kraków, jak już zacząłem o tej Wiśle mówić, jest tam wspaniały młody chłopak, nazywa się Brud, nie pamiętam w tej chwili imienia. Jego dwaj strojkowie są Paulinami. Jeden jest dyrektorem administracyjnym Jasnej Góry, drugi jest Roman Brud, wspaniały człowiek, którego poznałem w Niemczech, prowadził parafię w Sankt Mergen jako Paulin. On go zresztą tam do siebie ściągnął, bo chciał, żeby jak najlepiej on się rozwinął. Grał we Freiburgu, zdobył tytuł mistrza Niemiec, ale wrócił do swojego Krakowa, gdzie się urodził, gdzie wychował, jest w szerokiej kadrze Wisły Kraków i bardzo rzadko ma okazję wejść na boisko, choć jest wielkim podobno piłkarskim talentem, no bo to miejsce jego zajmują inni zawodnicy, którzy no są tak przelotem u nas w Polsce. Ja nie mam nic przeciwko obcokrajowcom z takiego czy innego kraju, ale jednak przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żebyśmy tutaj forsowali szkolenie młodzieży i forsowali i preferowali grę własnych zawodników, bo wtedy się również tworzy z tego reprezentacja Polski. No przecież nie reprezentacji z Polski nie stworzymy z obcokrajowców, chociaż tam Franciszek Smuda wyszukał kilku zawodników z polskim rodowodem. Jeden miał babkę Polkę, drugi miał dziadka Polaka. No prawda, załatwiono im w trybie przyspieszonym obywatelstwo polskie i oni grają w reprezentacji Polski. Moim zdaniem troszkę zbyt kurczowo się tych nazwisk Franciszek Smuda trzyma, no bo skoro on ich tak jakby przywiązał się do nich, może zanadto, no i to jest bardzo złożony problem. To można by wieloaspektowo, można by godzinami pewnie na ten temat rozmawiać.
Myślę, panie redaktorze, że nie pierwszy raz w ciągu tych najbliższych dni będziemy, nie jest to jedyna wypowiedź pańska na naszej antenie. Bardzo dziękuję za tę analizę i za tę refleksję z entuzjazmem, z pasją i z nadzieją o
Euro
2012.
Dziękuję bardzo. Na dzisiaj się emocjonujemy kolejnymi meczami. Czekamy teraz na mecz Polska-Rosja we wtorek w Warszawie. Jak wiadomo, Rosjanie wczoraj rozgromili Czechów 4-1. Grają wspaniale, naprawdę. Rosjanie grają koncertowo. No zobaczymy, jak to wyjdzie w konfrontacji z naszą drużyną. Jeśli byśmy przegrali z Rosjanami, no to wtedy, jak to już bywało na wielu imprezach, pozostanie mecz ostatniej szansy z Czechami potem we Wrocławiu w sobotę następną, za tydzień.
Więc oczekujemy z niepewnością i z nadzieją. Szczęść Boże, redaktor Krzysztof Miklas o Euro 2012.